Kult zapytał, zaśpiewał, po co wolność? Wydaje się, że to dość istotne pytanie w kontekście ostatnich wydarzeń geopolitycznych. Ze mną już dr Andrzej Szabaciuk, ekspert Instytutu Europy Środkowej, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Berlin porozumiał się z Waszyngtonem w sprawie gazociągu Nord Stream 2. W ramach porozumienia Stany Zjednoczone pozwalają na ukończenie projektu, a w zamian Niemcy mają poczynić ustępstwa wobec Ukrainy i Polski. Gazociąg sprawia, że Europa Środkowo-Wschodnia zostaje zalana rosyjskim gazem od zachodu. Na dodatek Ukraina przestanie mieć znaczenie jako kraj tranzytowy. Panie doktorze, co to oznacza dla Polski, dla Europy Środkowej i co mówi o Unii Europejskiej?
Przede wszystkim pani zauważyła słusznie, problemem kluczowym jest to, że nie tylko Ukraina, ale także Białoruś i Polska stracą znaczenie jako państwa tranzytowe, bo będzie można je bez większego problemu ominąć i tranzytować gaz przez Nord Stream 2 i Nord Stream 1 oczywiście. I tutaj to ma ogromne znaczenie z tego powodu, że Putin, jak wiemy, niejednokrotnie wykorzystywał gaz jako instrument gry geopolitycznej w tym regionie. Pamiętamy dobrze wojny gazowe białorusko-rosyjskie, rosyjsko-ukraińskie, także problemy z dostawami gazu do Polski. W tym momencie to takim hubem gazowym staną się Niemcy. To Niemcy będą największym importerem morskiego gazu i oni będą też mieli możliwość czerpania zysków przede wszystkim z tej sytuacji. Czy Niemcy gwarantują, że w przypadku napięcia na linii, powiedzmy, Polska, Rosja, Ukraina, Rosja, będą starały się w jakiś sposób zabezpieczyć te państwa w gaz, ale takie deklaracje, wiemy dobrze, że ciężko jest później je wcielić w życie, szczególnie kiedy nie mamy odpowiedniej infrastruktury do tranzytu gazu. W tym momencie Ukraina teoretycznie nie kupuje gazu z Rosji, bo kupuje gaz przede wszystkim z kierunków zachodnich, tutaj z Węgier, ze Słowacji, z Polski, ale to jest tylko teoretycznie, bo część tego gazu, który kupuje Ukraina, powiedzmy, z tej puli polskiej czy węgierskiej, to jest gaz de facto tranzytowany przez Ukrainę i to jest tak zwany rewers wirtualny. Tak więc w sytuacji, kiedy Rosja odcięłaby Ukrainę od tranzytu gazu, to są przede wszystkim koszty ogromne, które Ukraina poniesie. To jest 1,5 miliarda dolarów rocznie. Niemcy tutaj gwarantują oczywiście, że są w stanie wyskazać pewne środki na tak zwany zielony fundusz, który ma umożliwić transformację energetyczną Ukrainy, ale to jest kwota tylko 175 milionów dolarów. Czyli widzimy sami, że ona nie jest w stanie zrekompensować tych strat, które poniesie Ukraina. Ukraina jest zdegustowana, zbulwersowana, ale wiemy, że w jakimś położeniu geopolitycznym, tego też tak bardzo głośno nie protestuje. Ale ja myślę, że to nie tylko kwestia jest, co to porozumienie mówi o Unii Europejskiej, ale ogólnie może nawet powiedzmy szerzej, w stosunkach międzynarodowych. Bo porozumienie niemiecko-amerykańskie jest porozumieniem ponad głowami zainteresowanych państw. Niektórzy Ukraińcy mówią, że to jest Jałta 2 i nie mówię, to jest Monachium 2. Takie porozumienia, które dają mniejszym państwom pewien porządek, nie konsultując z nimi tych ustaleń. To jest najbardziej przerażające i bulwersujące, że ani Niemcy, ani Stany Zjednoczone nie zdecydowały się na szersze konsultacje z Polską, z państwami bałtyckimi, z Ukrainą i ogólnie z całym tym na Europie Środkowej. Powstało to porozumienie, które naprawdę jest na rękę przede wszystkim w Federacji Rosyjskiej i Republice Federalnej Niemiec. Amerykanie mają święty spokój, tak? Oni kupili sobie w ten sposób spokój w tym regionie i całość bezpieczeństwa złożyli na barki Federacji Republiki Federalnej Niemiec. To Niemcy są w tej koncepcji amerykańskiej, nowej prezydencji amerykańskiej. Niemcy są tym filarem bezpieczeństwa.
No właśnie, przepraszam, przerwę, wejdę na chwilę słowo, ale chciałam zapytać, dlaczego to Niemcy nagle ustalają politykę energetyczną dla całej wspólnoty? To znaczy, co jest powodem tego jakby i jakie są podstawy ku temu?
Myślę, że tutaj prezydencja amerykańska, ona idzie tą samą linią, którą szedł wcześniej Barack Obama, czyli krótko mówiąc, oni koncentrują się, Amerykanie, bardziej na Dalekim Wschodzie, na Bliskim Wschodzie, a ten region uważają za mniej ważny. Pamiętam, jakie były tego skutki, między innymi agresja rosyjska na Ukrainę. teraz obserwujemy, to co się dzieje na Białorusi, czyli stopniowe wchłanianie Białorusi przez Rosję. No jest to niezwykle niebezpieczna polityka, bo ona przede wszystkim jest polityką ustępną na rzecz Federacji Rosyjskiej. Bo powiedzmy sobie szczerze, Federacja Rosyjska jest głównym wygranym tego całego układu. Rosjanie mogą dokończyć Nord Stream 2 i to Rosjanie będą liczącym się graczem w europejskim rynku. Niemcy są największym państwem z punktu widzenia Amerykanów. Region Europy Środkowo-Wschodniej, on przez demokratów traktowany jest trochę po macoszemu. No też te problemy, które mamy obecnie, kwestie praworządności i oskarżenia o antysemityzm, które się pojawiało w międzynarodowych mediach, czy o nacjonalizm, jak wiemy, niesprawiedliwe oczywiście, ale to też jakby rzutuje na wizerunek Polski, ogólnie państw regionu, tak samo Ukrainy zresztą. Rosja wiele robi, aby tworzyć taki wizerunek Ukrainy jako państwa nieprzewidywalnego, skorumpowanego, państwa, gdzie szaleje nacjonalizm, gdzie odradza się faszyzm. I to też w pewnym sensie ma podkopać pozycję tych państw. Rosjanie od dłuższego czasu, potem jak Niemcy, bardzo mocno lobują za swoją wizją stosunków międzynarodowych Stanów Zjednoczonych i ja myślę, że to też ma swoje konsekwencje. Po prostu Amerykanie, krótko mówiąc, nie chcą angażować się w sprawy Europy Wschodniej. Uważają, że to jest ich punkt istotny. Szukają partnera, który stanie z nimi do rywalizacji z Chinami. Uważała, że Rosja może być takim partnerem, który ma wspólne interesy na Dalekim Wschodzie. Też może obawiać się dominacji chińskiej. Czy to jest polityka słuszna, czy nie, to pokaże czas, ale moim zdaniem sam model tej polityki, czyli budowanie pewnych porozumień ponad głowami mniejszych państw, to przypomina najgorsze czasy stosunków międzynarodowych i to zawsze kończyło się źle, bo zawsze to prowadziło do wyścigu zbrojeń, a porozumienia wspierane przez Stany Zjednoczone, to też dziwne jest, porozumienia niemiecko-rosyjskie, one zawsze kończyły się dla Europy Środkowo-Wschodniej tragicznie, można powiedzieć. Pamiętam, jak zaczęła się II wojna światowa, też zaczęła się właśnie od porozumienia paktu Ribbentrop-Mołotow. Nie mówię oczywiście, że teraz nam grozi kolejny pakt Ribbentrop-Mołotow, ale to jest porozumienie ponad głowami, bez konsultacji z nami, więc z mojego punktu widzenia jest to po prostu niewytłumaczalne.
A czy to porozumienie, które dopuszcza ukończenie gazociągu Nord Stream 2, jest w ogóle możliwe do zrealizowania? Bo niektórzy wskazują na to, że aby umowa realnie weszła w życie, najpierw musi zostać pokonany sprzeciw na przykład członków Kongresu Stanów Zjednoczonych. Jak to wygląda też właśnie od strony Stanów Zjednoczonych?
Ja myślę, że tutaj to porozumienie jest bardzo mgliste. Naprawdę niczego nie gwarantuje. Pamiętamy przecież memorandum brytyjskie, które gwarantowało integralność z 1994 roku, które gwarantowało integralność Ukrainy, terytorialną Ukrainy. Wiemy, zostały naruszone te podstawowe prawa, które były gwarantowane w tym memorandum. Ukraina straciła Krym, nie kontroluje Donbasu i te państwa nie są w stanie wcielić w życie tych swoich zobowiązań. Tutaj mamy równie mgliste zobowiązania. One mówią o jakiejś dotacji na rzecz Ukrainy, ale to pytanie jest takie, czy Ukraina w ogóle chce wprowadzać programy z zakresu właśnie tego zielonego ładu, zielonego funduszu. Mówi się o jakichś rekompensatach, które trafią na rzecz Trójmorza, na fundusz Trójmorza, no ale nie wiemy, w jakiej to będzie wysokości, czy w ogóle ona trafią. To wszystko jest bardzo mgliste i bardzo, można powiedzieć, precyzyjne. Oczywiście jest opozycja w BES-ie amerykańskim, jak najbardziej, tylko ja myślę, że tutaj problem polega na tym, że część amerykańskich polityków uważa, że to już jest sprawa przegrana, że czy oni staną przeciwko, czy będą bierni i tak ta druga nitka gazociągu zostanie zbudowana. Nie ma sensu w tym momencie walczyć o przegraną sprawę. A poza tym tutaj tak naprawdę to porozumienie nakłada obowiązek przede wszystkim na Niemcy, że to Niemcy muszą w sytuacji, kiedy Rosjanie będą wykorzystywali energetykę, a przede wszystkim gaz i tranzyt gazu jako instrument w polityce zagranicznej, że powinny Niemcy wdrożyć określone sankcje. Ale tak na zdrowy rozum można powiedzieć, że tak, takie działania, one by uderzyły przede wszystkim same Niemcy, tak? No bo to jest logiczne. Jeżeli Niemcy nałożą sankcje, to największą stratę gospodarczą z tego tytułu poniesie RFN. Więc no, to jest trochę nielogiczne, żeby państwo rezygnowało nagle z określonych korzyści i zysków w sytuacji, kiedy na przykład dochodzi do eskalacji napięć na Ukrainie czy do wchłonięcia Białorusi. Bo do tej pory, jak widzimy, Niemcy ani inne państwa europejskie nie były skore do daleko idących sankcji przeciwko Federacji Rosyjskiej, więc nie widzę tutaj takiej możliwości, żeby to się zmieniło w przyszłości po prostu. Więc dla mnie to są takie mgliste deklaracje, których celem jest naprawdę uspokojenie opinii publicznej i osób, które sprzeciwiają się decyzji amerykańskiej, która, jak wiemy, zawiesza sankcje nałożone na Nord Stream 2. I to nie ma większego znaczenia tak naprawdę gospodarczego, nawet moim zdaniem politycznego, bo jak powiedziałem, niedługo kończy się kadencja Angeli Merkel, będzie nowy kanclerz. Nie wiemy jeszcze, kto nim będzie, ale tak naprawdę on może do tych porozumień, do tych ustaleń podejść bardzo luźno. Może powiedzieć, że on do niczego się nie zobowiązywał, tak? Że to nie jest w jakiś sposób wiążące. Więc ja myślę, że tutaj sprawa jest no, tym bardziej bulwersująca, że podpisuje się porozumienia dotyczące państw trzecich bez konsultacji, bez wiedzy, bez pełnej wiedzy, bez udziału państw trzecich. No, dla mnie to jest trochę dziwne.
Tutaj jest jeszcze kwestia Komisji Europejskiej, w ogóle reakcji unijnej na to, co się dzieje, dlatego że z jednej strony w czwartek Komisja Europejska oficjalnie sprzeciwiła się projektowi Nord Stream 2, ale powtórzyła, że bez wyraźnego naruszenia prawa unijnego nie jest w stanie go powstrzymać. Tutaj też jest problem z wyjaśnieniem, dlaczego właśnie Niemcy decydują o polityce energetycznej wszystkich krajów członkowskich, więc jest pewien dysonans, pewna niekonsekwencja. Czy to, co się dzieje w tej chwili w kwestii Nord Stream 2, ostatecznie rozbija ten mit jedności Unii Europejskiej?
Myślę, że to prawda jest taka, że Unia Europejska zawsze była taką platformą do realizowania własnych interesów przez poszczególne państwa. Niemcy, Francuzi, Brytyjczycy potrafili skutecznie odbiegać. Nam to się nie zawsze udawało, powiem sobie szczerze, tak. Pamiętamy tą dyrektywę o pracownikach delegowanych, no, która była ewidentnie wymierzona w Polskę. Inne tego typu ruchy, które miały odciąć tą konkurencję polską, która była niekorzystna z punktu widzenia na przykład Francji czy Niemiec. Tutaj po prostu Niemcy mają pewien plan, który konsekwentnie realizują. Zdecydowały się na odejście od energetyki jądrowej. Obecnie chcą odejść od energetyki węglowej. I no, potrzebują gazu po prostu, no bo nie mają innej możliwości ostatnienia tych ważnych źródeł energii. I tutaj myślę, że żadne naciski czy ze strony Komisji Europejskiej, czy ze strony Amerykanów, Stanów Zjednoczonych, one nie zmienią postawy niemieckiej, ponieważ to leży w żywotnym interesie Niemiec. Niemcy są największą gospodarką europejską, a każda gospodarka, żeby się rozwijać, potrzebuje tanich surowców i taniej siły roboczej. Więc najtańsze surowce są po prostu z Rosji i Niemcy będą tego bronili wszelkimi możliwymi sposobami i mają takie instrumenty, dzięki którym mogą swoje racje przeforsować, nawet wbrew interesom innych państw.
Czyli my jako Polska, jako Europa Środkowa nie mamy żadnych mechanizmów, żadnych instrumentów, żeby zareagować i żeby się przed tym bronić?
Ja myślę, że mamy. No, ten ostatni wyrok Trybunału Sprawiedliwości pokazuje, że możemy forsować swoje racje. Pytanie, czy on będzie wcielony oczywiście w życie i ten wyrok właśnie CUE, czy będzie wcielony w życie, czy Niemcy starało się obejść w jakiś sposób ten wyrok, ale jesteśmy państwem, które musi szukać sojuszników i problem polega na tym, że nie wszystkie państwa w Unii Europejskiej rozumieją nasze obawy. Może państwa bałtyckie, może część państw Europy Środkowej, tylko problem jest taki, że nie każdy z nich chce iść na konfrontację z Niemcami. Niemcy są największym państwem, najbardziej wpływowym i taka konfrontacja też może się wiązać z pewnymi reperkusjami, to jest oczywiste, tak? Więc Polacy to też w sumie sytuacji dlatego, że my od lat forsujemy projekty dywersyfikacyjne. Próbujemy w jakiś sposób nie tylko siebie, ale także państwa sąsiednie zabezpieczyć poprzez tworzenie nowych kierunków dostaw, przede wszystkim gazu ziemnego. Baltic Pipe, mamy też przecież gazoport w Świnoujściu i plany budowy kolejnego w Gdańsku. I liczyliśmy na wsparcie Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że Unia Europejska w tej sytuacji, w jakiej teraz Polska się znajdzie po ukończeniu Nord Stream 2, jednak nie pamiętała o nas i zabezpieczy ten region i będzie wspierała projekty dywersyfikacyjne, bo w innej sytuacji nasza partia, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, gwałtownie zmaleje. Przede wszystkim to obniży, krótko mówiąc, opłacalność projektów dywersyfikacyjnych i też obniży znaczenie tego regionu w tym aspekcie właśnie energetycznym. To Niemcy wyrosną w tym momencie na kluczowego gracza europejskiego, jeśli chodzi o rynek energetyczny. To Niemcy będą największym hubem, jeśli chodzi o gaz właśnie. I tutaj, no niestety, okazuje się, że czasami w polityce międzynarodowej nie tylko prawo międzynarodowe decyduje, nie tylko solidarność międzynarodowa, ale także brutalne interesy i korzyści gospodarcze, które poszczególne państwa chcą osiągnąć, więc to jest, no, okazuje się, że mimo tych brutalnych doświadczeń XX wieku część państw kłada własne interesy nad interesy wspólnoty.
Tutaj już musimy niestety postawić kropkę do tego tematu. Na pewno będziemy wracać. Gościem Popołudnia Wnet był dr Andrzej Szabaciuk, ekspert Instytutu Europy Środkowej oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski. Bardzo panu dziękuję za ten komentarz. Państwo słuchają Popołudnia Wnet. Jest godzina 17:38. Zanim zapowiem pewną ciekawą rozmowę, posłuchajmy Buffalo Springfield.